Tomasz Deptuch, zastępca redaktora naczelnego magazynu Układ Sił. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W Poranku Wnet opowiedzieliśmy o tym, co zdarzyło się w parlamencie tureckim. Bójka, ale ta bójka dotyczyła obecności wojsk tureckich w Syrii. Gdzie są te wojska tureckie? Co w tej Syrii tak naprawdę się dzieje? Czy pan wie?
No, wojska tureckie są w Syrii na pograniczu syryjsko-tureckim. Idlib jest oddalony o 30 parę kilometrów od granicy tureckiej. To jest strefa, która miała być, to było dogadane z Rosją i z Asadem, strefą buforową. Strefą buforową po to, żeby uchodźcy nie przechodzili dalej do Syrii, do Turcji, a wręcz ci, którzy już w Turcji są, a jest ich tam ponad 3 miliony 700 tysięcy, mogli wrócić na bezpieczny teren. No tyle tylko, że Rosja ten i Syria ten układ złamała, przypuściła atak, co w tej chwili zakończyło się spotkaniem Erdogana z Putinem, no i od kilku godzin mamy rozejm, mamy zawieszenie broni, który póki co od północy trwa. I na razie, z tego co wiemy, jest przestrzegany na szczęście.
Rozejm nie oznacza pokoju. Jakie jest stanowisko Turcji, jakie stanowisko jest Rosji, jakie stanowisko Asada?
No, Rosja, stanowisko Rosji jest takie, że Rosja po prostu używa Turcji i uchodźców syryjskich do destabilizacji Europy. Taki jest ich cel. Ja wręcz mówię o weaponizacji uchodźców, co jest dziełem Rosji. Rosja spowodowała, że zachęciła Turcję do zbliżenia do takiego taktycznego sojuszu, jak się okazało taktycznego. Gdy Turcja to zrobiła, to przypuściła atak, skierowała kolejną falę uchodźców do Turcji, a Turcja, trochę będąc pod presją, trochę próbując ratować sytuację, przerzuca to na Europę, czyli mówi, że my otwieramy granice, mówi to otwarcie. W tej chwili mamy na granicy Unii i Turcji policję, wojsko z jednej strony i uchodźców z drugiej. I to jest sytuacja, która niestety może się nasilać.
Policja i wojsko po stronie greckiej, ale też po stronie tureckiej, tak donoszą agencje prasowe. Też są żołnierze, albo też jest policja, która nie pozwala uchodźcom wrócić do tego miejsca, z którego wyszli.
No więc właśnie to jest ten mechanizm presji, który Turcja wywiera. To oczywiście jest, jak wiemy, Turcja miała z Unią Europejską zawarty układ, sowicie opłacony wręcz układ w 2016 roku. Unia płaciła za to, żeby ci uchodźcy byli na terenie Turcji zaopiekowani. No i Turcja do tej pory się z tego wywiązywała. Teraz pod presją kolejnych fal uznała, że dosyć. Żąda wsparcia Europy w swoim sporze z Syrią, no i z Rosją.
Z Rosją, chociaż Erdogan uzgodnił z Putinem rozejm, więc wydaje się, że Turcja dogaduje się z Rosją na temat tego, co dzieje się w Syrii.
No tak, to było długie, prawie 6-godzinne spotkanie. On tam pojechał z 3 ministrami obrony, finansów i spraw zagranicznych. No ale po pierwsze, zobaczmy, jak to było zorganizowane. Putin zaprosił go do siebie, więc to on był gospodarzem tego spotkania. Co się w czasie 6-godzinnego spotkania stało i co zostało uzgodnione tak naprawdę, my tego nie wiemy. Wiemy, że mamy rozejm, który tak naprawdę Rosja może cudzymi rękami, czyli rękami syryjskimi, w każdej chwili zerwać albo troszkę jednak zaatakować, czyli cały czas tą presję. Rosja się lubuje w tym, żeby podtrzymywać konflikt w takim nieotwarty konflikt, ale podprogowy taki, który cały czas destabilizuje sytuację w tym regionie. Widzieliśmy to przecież i nadal widzimy na Ukrainie. I jestem przekonany, że będzie tego używać. No, minęło kilka godzin, razem jest przestrzegany, ale nie wróżę mu długiej trwałości.
Ale pana teza jest taka, że chodzi o wojnę hybrydową z Unią, z Europą.
No tak to trzeba nazwać, tak. To znaczy, Rosji zależy na tym, żeby destabilizować NATO. Udało jej się prawie wyrwać Turcję z NATO, a w każdym razie bardzo ją odsunąć. I zdestabilizować Unię Europejską również, po to, żeby zaburzyć tam procesy decyzyjne, żeby rozbić jedność, której i tak za bardzo nie ma, szczerze powiedziawszy, wzmocnić te podziały i wtedy rozgrywać poszczególnych członków Unii, silniejszych inaczej, słabszych jeszcze inaczej, zgodnie ze swoimi interesami.
Tutaj mamy też do czynienia z jeszcze jednym fenomenem, mianowicie ta granica turecko-grecka jest wewnętrzną granicą Układu Atlantyckiego, wewnętrzną granicą NATO.
Tak jest. To jest, znaczy to, że Turcja i Grecja to są odwieczni rywale, no wręcz wrogowie. Pamiętamy sytuację na Cyprze, prawda? Który jest podzielony po ataku tureckim, co tu dużo mówić. I tylko to, że one są razem w NATO, te dwa kraje, powoduje, że jest spokój. No w tej chwili ten spokój jest mocno zagrożony. Turcja żąda od NATO wsparcia w swoim sporze z Rosją, ale jednocześnie przenosi spór na granicę z Grecją. Przenosi ją dlatego, że to jest granica z Unią Europejską, ale jednocześnie, tak jak pan wspomniał, jest to spór między dwoma krajami natowskimi. Tutaj NATO będzie miało twardy orzech do zgryzienia, próbując rozwiązać ten węzeł gordyjski.
A czy tak jest, że Trump utrzymuje swoje stanowisko i uważa, że Stany Zjednoczone są już na zewnątrz tego konfliktu? Czy tam coś jeszcze Amerykanie próbują zrobić?
Ja uważam, że Stany Zjednoczone konsekwentnie się z Bliskiego Wschodu wycofują i będą wycofywały. Stany potrzebują jak najwięcej środków, sił, wojsk również do tego, żeby skanalizować je w swoim centralnym obszarze zainteresowania, czyli Azji Południowo-Wschodniej. Inne kluczowe obszary, Zatoka Perska, Bliski Wschód, niestety też pewnie wschodnia flanka, będą się starali outsourcingować, czyli angażować tam inne kraje NATO, sojuszników w jak największym zakresie. Oczywiście nie wychodząc całkowicie, pomagając, ale w jak najmniejszym zakresie. Nie wróżę tego, żeby Stany Zjednoczone miały tam nagle wrócić pod wpływem tego konfliktu w obronie kogo? Turcji, z którą są tak naprawdę skonfliktowani.
Może w obronie Europy, która jest zagrożona.
No tak, ale Stany Zjednoczone nie wyglądają na to, żeby był zainteresowany Trump w szczególności jednością Europy. Raczej Trump jest zainteresowany tym, żeby również z poszczególnymi krajami Europy rozmawiać po swojemu, z każdym się układać inaczej, bo przecież interesy krajów europejskich są tak naprawdę różne światowe. Mamy Niemcy, które są eksporterem na cały świat i są zależne od tego eksportu. Mamy Francję, która ma zupełnie inne interesy. Ma interesy w środkowej Afryce, ma interesy na Bliskim Wschodzie. Mamy na przykład Polskę, która też ma inne problemy. Ma problem na wschodniej flance, prawda? A Stany Zjednoczone starają się to rozgrywać indywidualnie.
Chociaż mówimy o wschodniej flance w momencie, kiedy rozpoczynają się wielkie manewry wojsk amerykańskich.
Tak jest. Defender Europe 2020. Ogromne manewry, największe od ćwierć wieku. Moim zdaniem najważniejszym aspektem tych manewrów jest aspekt logistyczny. To znaczy przerzucenie blisko 20 tysięcy żołnierzy wraz ze sprzętem ze Stanów Zjednoczonych. To się zaczęło już ponad miesiąc temu. Ze Stanów Zjednoczonych przez Atlantyk do portów w Niemczech, Belgii, Holandii i Estonii i potem przetransportowanie ich przez całą Europę na wschodnią flankę. To jest coś, co jest bez precedensu na przestrzeni właśnie ćwierć wieku. I bardzo ważne dla nas tutaj, dla Polski, jest to, jak to się powiedzie, jak te szlaki komunikacyjne będą przebiegały i czy ta operacja przebiegnie sprawnie.
Ale czy to nie jest dowód na to, że Amerykanie jednak przykładają jakąś wagę do wschodniej flanki NATO?
Przykładają wagę, natomiast przykładają wagę w tej chwili do odstraszania na tyle silnego, żeby Rosji nie opłacało się wykonywać żadnych nerwowych ruchów. Natomiast jeżeli doszłoby do konfliktu czy do ataku rosyjskiego w taki czy inny sposób, bo na pewno nie mówimy o otwartej wojnie, mówimy również o podprogowych jakichś działaniach, no to właśnie pozostaje pytanie, czy Stany nadal będą chciały tutaj się angażować w takim zakresie, jak my byśmy chcieli, żeby oni to zrobili i co najważniejsze, czy będą mogli. Zobaczmy, transport wojsk na Defender 2020 trwa ponad miesiąc. Z naszej perspektywy w przypadku konfliktu to jest wieczność. Bo? Ale tak, dlatego, że jeżeli dojdzie do konfliktu, to po miesiącu może już być zupełnie inna sytuacja.
No bo wojna współczesna przebiegać może bardzo szybko.
Dokładnie tak, a tyrania dystansu powoduje, że Stany Zjednoczone raz, że są daleko, a dwa, że są głównie zdolne do przemieszczania swoich wojsk drogą morską, a Polska nie do końca jest tak dobrze dostępna. Wprawdzie mamy dostęp do Bałtyku, ale ten Bałtyk jest łatwo zablokować Rosjanom. Stany Zjednoczone wolą dyslokować swoje siły w portach Beneluxu i Niemiec, bo to są poza zasięgiem rosyjskich działań i to mają przećwiczone z dawnych czasów jeszcze natowskich, zanim Polska do nich wstąpiła, do NATO wstąpiła. Więc to po prostu zajmie czas, nawet zakładając najlepszą wolę naszego najsilniejszego sojusznika.
Gdyby pan na wadze położył koronawirusa i to, co się dzieje na granicy grecko-tureckiej, co byłoby ważniejsze, co by przeważyło?
To są elementy tej samej układanki. To są, moim zdaniem to są elementy tej samej układanki, które niestety destabilizują świat i będą się dalej toczyły. Epidemia koronawirusa najprawdopodobniej będzie epidemią taką, która właśnie się będzie tliła, nie taką, która przejdzie przez miesiąc czy dwa, przez cały świat. Kto miałby zachorować, zachoruje i koniec. Będzie się tliła, będą się pojawiały nowe ogniska. To może trwać kilkanaście miesięcy. Już widać, w jaki sposób wpływa to na zachowania ludzi, na łańcuchy dostaw, na zachowania komunikacyjne, na linie lotnicze, które tną siatkę połączeń. Jeżeli to się będzie utrzymywało, obawiam się, że tak, no to będzie się pogłębiać. Będziemy mieli do czynienia z deglobalizacją.
A nie odwrotnie, z globalizacją?
Koronawirus zdecydowanie będzie tą globalizację cofał.
Ale w znaczeniu gospodarczym, natomiast w znaczeniu politycznym może ją przyspieszać, no bo jak mamy apel i stwierdzenie szefa Światowej Organizacji Handlu, że tylko wspólne światowe działanie może powstrzymać epidemię, znaczy, że ma być jakieś wspólne światowe działanie.
Światowa Organizacja Handlu?
Światowa Organizacja Zdrowia, przepraszam.
Nie wiem, zapytałbym, parafrazując Stalina, ile dywizji ma Światowa Organizacja Zdrowia?
Ma koronawirusa.
Ma koronawirusa, z którym sobie nie radzi. Nie sądzę, żeby WHO było w stanie podjąć działania, które spowodują, że ta epidemia zostanie zatrzymana. To jest w gestii krajów, które jak widać bardzo różnie sobie z tym radzą. Są takie, które radzą sobie świetnie, a są takie jak na przykład Włochy, kraj europejski, cywilizowany, które sobie nie radzą w ogóle.
We francuskim parlamencie też koronawirus się pojawił, jeden z deputowanych zachorował.
No
to też jest informacja polityczna, koronawirus, zaraza, ale czy jest tak, że można powiedzieć, że ktoś na tym korzysta?
No, na razie wygląda na to, że tracą na tym najwięcej Chiny, ale traci cały świat. Chiny tracą w ten sposób, że ich fabryki wypadają z obiegu. Główni producenci starają się znaleźć innych poddostawców. Ale cały świat straci dlatego, że jednak to trwa i w związku z czym zasoby części zamiennych, zasoby półproduktów do produkcji przeróżnych rzeczy, chociażby leków na przykład, się kończą po prostu. Substancje czynne są na przykład produkowane w dużej mierze w Chinach i dopiero do nas przywożone i u nas są te leki.
Pokazuje, jak zależny jest świat zachodni od tego, co dzieje się w Chinach, że nie jesteśmy w stanie samodzielnie ani samochodu, ani lekarstw, ani nawet traktoru wybudować. Układ sił. Miesięcznik?
Miesięcznik, tak jest.
Mam przed sobą sprawami międzynarodowymi. Geopolityką się zajmuję.
Dokładnie tak. Staramy się to przedstawiać i w perspektywie międzynarodowej, i w perspektywie polskiej. No bo tak naprawdę to jest to, co nas najbardziej interesuje. Co to wszystko, co się dzieje na świecie, znaczy dla Polski, prawda?
I to jest odpowiedź, której też poszukujemy w Porankach Wnet, ale przyszedł pan też z książką. Samodzielność strategiczna, jak bronić Australii. Dlaczego Układ Sił wydał taką książkę?
Wydaliśmy ją dlatego, że napisał ją wybitny strateg australijski i napisał, w jaki sposób budować strategię obronną, jak do niej dopasowywać wydatki obronne, plany obronne z żelazną konsekwencją. Przeczytanie tej książki pokazuje, jak należy to robić. Na przykładzie Australii, ale to są rzeczy, które bardzo łatwo można przełożyć na polski grunt, po to, żeby wydawać pieniądze na obronność zgodnie z naszym interesem narodowym i z naszą strategią obronną.
Czyli poleca pan przeczytanie Samodzielności Strategicznej.
Tak, to jest świetna książka, naprawdę, naprawdę warto każdemu ją przeczytać, każdemu, kto interesuje się sprawami międzynarodowymi, obronnością, strategią. To jest naprawdę perełka międzynarodowa.
I chce pan tą książkę podarować Bibliotece Radia Wnet?
Jak najbardziej, jest do państwa dyspozycji.
Bardzo za to serdecznie dziękuję, tak jak i dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Tomasz Deptuch, zastępca redaktora naczelnego magazynu Układ Sił, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:48.